Nie wiem, państwo tego nie widzieli, ale goście dzisiaj tanecznym krokiem do studia wkroczyli z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że karnawał się rozpoczął, a po drugie dlatego, że to zaprzyjaźnione z naszą rozgłośnią i doskonale państwu znane zespół pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz. Bardzo serdecznie witam. To tak po kolei od lewej strony mojej zaczynając. Pan Krzysztof Szyszko, który jest choreografem i kierownikiem zespołu.
Witam państwa serdecznie.
Pani Ewa Boguszewska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie.
Witam.
I dwie wspaniałe tancerki, Zuzanna Jachimczuk i Gabrysia Dziedzia. Witam serdecznie.
Witamy.
O karnawale dzisiaj rozmawiać będziemy. No i tak z różnych stron chcemy mu się przyjrzeć, bo troszeczkę o historii karnawału powiedzieć, ale też chciałabym, żebyście swoje osobiste przemyślenia dotyczące tego okresu w roku, jako tancerze naszym słuchaczom przedstawili. Podobno dziewczyny się przygotowały bardzo dobrze, jeśli chodzi o historię karnawału. Tak tutaj druk kierownik mówi, czy to prawda, czy były jakieś lektury specjalne, czy rzeczywiście jest jakaś wiedza, która teraz spłynie na nas tutaj w studiu i na słuchaczy, czy po prostu z ciekawości zajrzałyście gdzieś dziewczyny przy okazji tej rozmowy, żeby zobaczyć, co ciekawego o tradycji polskiego karnawału powiedzieć można.
Trochę czytałyśmy w internecie, szukałyśmy informacji na temat historii karnawału w Polsce, kiedy się zaczął, kiedy zaczął być popularny w Polsce. No i troszkę właśnie porozmawiałyśmy na ten temat.
No i od kiedy można mówić o rzeczywiście o takim wyszczególnionym, wyróżnionym okresie, jakim jest polski karnawał?
Karnawał w Polsce był popularny, stał się popularny pod koniec XVI wieku, na początku XVII. Tak bardziej właśnie na początku XVII wieku już stał się popularny.
I czy wiadomo, jakie tańce wtedy były wprowadzane, jak go w ogóle organizowano, przeżywano, w jaki sposób no, o nim mówiono także, bo przecież to nie tylko bale, to różnego rodzaju zabawy, które z tańcem w sposób już nie taki bezpośredni są związane.
Właśnie karnawał w tamtych czasach na pewno znacznie różnił się od karnawału, który przeżywamy dzisiaj. I było wiele takich zabaw, nie tylko bale, ale również kuliki były swego rodzaju właśnie przeżywaniem karnawału. Różne bale w karczmach, różne, może nie bale w karczmach, a takie
zabawy
tak, przy ognisku, właśnie takie luźne zabawy.
A jeśli chodzi o bale, wiadomo, jakie tańce królowały wtedy na balach?
Myślę, że ciężko to określić, bo każdy chyba przeżywał karnawał na swój sposób, bo to miało być raczej takie wyrażenie radości niż jakieś ustalone tańce od początku do końca.
Tutaj myślę, że troszeczkę dziewczyny są skrępowane poprzez to, że same tańczą, dlatego tak mówią, że nie wiedzą, jakie te tańce tańczono.
Druk sugeruje, no że wiedza jest zdecydowanie szersza.
Tak. Może zaczynając tak, to karnawał jest takim zwyczajem, który jest na całym świecie, jednocześnie ma swoje odniesienia do polskości, bo my zapożyczamy bardzo wiele świąt obcych z innych kultur, natomiast bardzo słabo kultywujemy swoje zwyczaje, swoje obyczaje związane właśnie z polskością. I karnawał jest taką jedną z takich rzeczy, które przyszły do nas z zewnątrz, przywiezione, no tak się przyjmuje, że przywiezione przez królowę Bonę z Włoch.
Oprócz Włoszczyzny również
tak
karnawał.
Takie ma korzenie karnawał. No to my jako Polacy możemy się poszczycić tym, że wnieśliśmy bardzo duży wkład w nasz wygląd karnawału. To, co dziewczynki zaczęły tutaj mówić, no to karnawał był uzależniony od warstwy społecznej, której dotyczył. Inaczej karnawał świętowała, inaczej w karnawale bawiła się szlachta, ci bogatsi, inaczej troszeczkę bawili się ci ubożsi.
Stąd bale i karczemne zabawy.
Dokładnie właśnie to. Myślę, że bardzo dużo wiedzy na temat obchodów karnawału przez warstwę tą wyższą, przez warstwę szlachecką, możemy znaleźć w takiej pozycji pana Janusza Chojeckiego, Kulik, gdzie tam pan Janusz Chojecki, w tej chwili pracujący jako jeden z kadry zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, tam pan Janusz opisał bardzo dokładnie wszystkie zwyczaje, jakie z tym były związane. Troszeczkę inna pogoda panowała wtedy.
No na pewno była inna zima, niż dzisiaj, prawda?
Tak, był mróz, było mnóstwo śniegu. No i to poprzez to była utrudniona komunikacja, poruszanie się pomiędzy poszczególnymi dworami, pomiędzy poszczególnymi domami. Zima jest takim okresem uśpienia w rolnictwie, czym głównie zajmowali się chłopi. No i to właśnie był taki okres czasu, który sprzyjał no, temu lenistwu, tym zabawom.
Ten kulik, o którym już tutaj kilkakrotnie powiedzieliśmy, to była nie tylko rozrywka i zabawa, ale swego rodzaju konieczność, bo między dworami w ten sposób uczestnicy danego balu czy danej zabawy zbierali się również, bo nie było innej możliwości
dotarcia. Ale ten kulik był bardzo dokładnie zaplanowany. Była zaplanowana cała marszruta, od którego dworu do którego dworu miano się poruszać. W każdy dwór wiedział, kiedy do niego uczestnicy kuligu przyjadą.
Oni tam byli też przyjmowani z wielką pompą.
Było specjalne menu w każdym dworze. Każdy dwór się w czymś innym specjalizował. No były oczywiście bale. Każda z tych zabaw była też troszeczkę inna. No, do każdego dworu przyjeżdżało troszeczkę inne grono gości, bo w niektórych dworach spotykało się kilka tych kuligów, potem znów się rozjeżdżało, gdzieś tam znowu się spotykało. Natomiast ci chłopi, ta niższa warstwa, no to mogła się poruszać tylko w obrębie wsi, bądź w obrębie sąsiedniej wsi. Dlatego też te zwyczaje takie troszeczkę...
mniej wyszukane.
Tak, tak. I tutaj jeszcze była bardzo kultywowana, był kultywowany zwyczaj, ten obyczaj chodzenia po kolędzie. To, że w tej chwili nam kolęda kojarzy się tylko i z wizytą księdza, to troszeczkę jest już takie zapomniane. Natomiast kiedyś kolędowali kolędnicy. I ci kolędnicy przygotowywali sobie specjalne przebrania, specjalne stroje, przygotowywali sobie specjalne scenariusze, czyli teksty mówione, teksty śpiewane. I właśnie w tym okresie karnawału, bo karnawał zaczynał się dokładnie dzisiaj, czyli tak jak wczoraj mieliśmy Trzech Króli, to od Trzech Króli aż do wtorku ostatkowego przed Środą Popielcową, no to trwał w Polsce karnawał.
Czy w czasach współczesnych te formy, o których wspomnieliśmy, w jakiś sposób są przenoszone? Bo trudno mówić o tym, że kuligi są organizowane w sposób nagminny i częsty, no ale jednak od czasu do czasu tego typu zabawy są. Czy wy dziewczyny na przykład miałyście okazję brać udział w takim prawdziwym kuligu? Czy nie zdarzyło się wam?
Miałyśmy okazję niejednokrotnie.
A jednak.
Z Małego Podlasia są organizowane kuligi. Zawsze
jeżeli to pozwoli na to pogoda.
Na to pogoda, dokładnie, bo w tym roku niestety nie mamy możliwości zorganizować. Zobaczmy. Chociaż może...
Jeszcze wszystko się może zdarzyć, tak.
Ale w szkołach też w ramach takiej wycieczki jest organizowany kulik i to jest jednak taka fajna zabawa, gdzie możemy właśnie poczuć się jak tacy poczuć to właśnie, co było kiedyś. I jak obchodzono te karnawały wcześniej.
Ale są na przykład przebrania, stroje jakieś, czy normalnie jest się ubranym wtedy?
Myślę, że raczej nie, na kuligach nie, ale jak są organizowane takie bale karnawałowe, to już wtedy raczej obowiązują stroje wieczorowe i takie inne niż na co dzień chodzimy.
No właśnie, jak z tymi balami jest dzisiaj i jak bywało kiedyś? Bo oprócz tego, że kulik, zabawa karczmiana, no to przecież te bale też były kiedyś organizowane. Wróćmy do tych tańców, o które zapytałam. Co tańczono wtedy na balach?
No, polski bal nie mógł się odbyć
bez tańców polskich.
Bez tańców polskich, bez rozpoczęcia polonezem. Wielokrotnie w tym okresie tutaj, który nas teraz dotyczy, podczas spotkań z młodzieżą przygotowującą się do swego takiego pierwszego balu, którym jest studniówka, wielokrotnie nawiązuję do tej tradycji, że w skład wykształcenia Polaka, oprócz pewnych tych wiadomości, oprócz umiejętności, jak to się mówi, robienia szablą, no to również wchodziła umiejętność tańczenia. No i każdy Polak niejako miał już przygotowane kroki, figury. Wystarczyła tylko osoba, która potrafiła te tańce ustawić, ułożyć, poprowadzić, czyli ten wodzirej, no i wszystko ruszało.
Ale tu się wtrącę, jak to było z tym uczeniem tańczenia kiedyś? No bo teraz to jak nie jest się w zespole pieśni i tańca Małe Podlasie albo każdym innym zespole, albo nie pójdzie się na specjalny kurs, no to studniówka i polonez, no to jeszcze na zajęcia wychowania fizycznego nauczą, ale tak naprawdę, albo pokażą, bo nauczą to może za dużo powiedziane. Jak wtedy uczono tańczyć? Przecież nie było specjalnych zajęć szkół. Czy to był właśnie element edukacji obowiązkowy, taki, który gdzieś był czymś naturalnym? W jaki sposób to przygotowanie do tańczenia? Bo wtedy rzeczywiście był bal i wszyscy wychodzili i tańczyli.
No to właśnie pierwotnie było to na zasadzie wychowania. Młodsze pokolenie patrzyło się, przyglądało się często ukradkiem przez szparę w drzwiach, przez dziurkę od klucza, przyglądało się, jak tańczą starsi, co robią starsi. Oczywiście z biegiem czasu gdzieś tam uczestniczyło w różnego rodzaju, może nie balach, ale jakichś tam zabawach. No i tam chcąc, nie chcąc, ruszano w tany, no bo trudno było wysiedzieć, kiedy wszyscy dookoła się bawili, kiedy wszyscy dookoła byli weseli, no to trudno było powstrzymać się od tego, żeby ruszyć. Jeden kierunek, natomiast również było i usystematyzowane nauczanie w szkołach. Na przykład szkoła rycerska uczyła, tak jak powiedziałem, oprócz tych wszystkich umiejętności, które są potrzebne żołnierzowi, uczyła również tańczyć.
Teraz chyba byśmy nie namówili, żeby żołnierza nauczyć tańczyć.
Myślę, że to jest taki pokutujący stereotyp. Myślę, że żołnierze byliby bardzo podatni na to, żeby się nauczyć. Nie bez dania racji ukuto to powiedzenie, że za mundurem panny sznurem. No i jak są te panny, no to cóż z nimi robić? Ciągle
no tak,
tylko rozmawiać
tańczyć.
I rozmawiać, to troszkę nudne się robi.
Ach, tak jeszcze cały czas myślę sobie o tym, że wszystko to się zmienia strasznie, nie tylko z wieku na wiek, ale także z pokolenia na pokolenie, bo pewnie jak tu siedzimy w studiu, to tak moglibyśmy, bo tak pewnie można o czterech pokoleniach wspomnieć tutaj, albo przynajmniej o czterech, no tak. Jak ten karnawał wyglądał w naszym życiu, prawda? Bo każdy inaczej go wspomina. Panie Ewo, pani pewnie pamięta jeszcze takie sytuacje, kiedy bale były organizowane. No wy jesteście w trochę innej jakby rzeczywistości, bo jednak związek z zespołem pieśni i tańca daje możliwość uczestniczenia w różnych imprezach, ale tak w życiu prywatnym.
To znaczy w życiu prywatnym, no na pewno zdarzały się jakieś tam bale. Może to nie były takie bale jak właśnie te XIX-wieczne, gdzie były przebrania, maski, stroje. No bo wiadomo, to są realia już inne, prawda? Ale te bale, na przykład my jako stowarzyszenie od kilku lat organizujemy zawsze co roku bal karnawałowy. W ubiegłym roku mieliśmy na ostatki właśnie, czyli w ostatnią sobotę karnawału. Powiemy, że te ostatki, to te ostatnie kilka dni się tak określa często. W tym roku również mam 1 marca taki bal. No i właśnie a propos wodzireja, tutaj był wspomniany wodzirej, który prowadził te bale, więc w tym roku właśnie też tak chcemy może wrócić trochę do tej tradycji i też właśnie nasz bal ma poprowadzić po raz pierwszy wodzirej. Zobaczymy, jak to będzie. Bo...
A skąd się bierze takiego wodzireja?
No, to znaczy, nasz pan Wojtek akurat jest, że tak powiem, jedna z koleżanek była na kilku imprezach, które on prowadził. I że tak powiem, zrobiła mu reklamę. Powiedziała, że jest super, że się sprawdza w swojej roli, że potrafi zabawić towarzystwo, ruszyć wszystkich od stołu, więc to, co było kiedyś, prawda, że się wszyscy bawili. No i tak po prostu po krótkich rozmowach doszliśmy do wniosku, że może warto spróbować coś innego. No i może właśnie taki powrót do tych starych troszeczkę tradycji. No zobaczymy, jak ocenią to nasi goście, bo to przede wszystkim oczywiście bal dla nich, chociaż my jako członkowie zespołu, rodzice właśnie dziewcząt, tak samo bardzo często biorą udział w tych balach.
Ale właśnie, czy młodsi członkowie zespołu też biorą udział w balu, czy tylko to znaczy, dorośli i zaproszeni
pełnoletni, że tak powiem. Tak, tak. Tu dziewczęta są jeszcze niepełnoletnie, ale na przykład byli członkowie zespołu, którzy kiedyś byli właśnie tancerzami, tak jak dziewczęta obecnie, a teraz są już to osoby dorosłe, mające własne rodziny, dzieci, więc coraz częściej też, że tak powiem, do tego naszego starszego pokolenia dołączają i myślę, że się nieźle bawią.
Również i młodsze dzieci uczestniczą w tych balach. Może nie tyle uczestniczą przy stołach, zasiadając i bawiąc się przez całą noc, natomiast przychodzą z różnego rodzaju atrakcjami dla gości, pokazują to, czego się nauczyły. Próbują tych gości rozruszać właśnie na tą nutę polską, zmobilizować ich do tego, żeby spróbowali postawić swoje nogi na parkiecie również i w rytmie polskich tańców.
Dziewczyny, jeszcze was zapytam tak prywatnie, Zuzia z Gabrysią, Wodzirej, animowana zabawa, takie miny miałyście troszeczkę dziwne, jak pani Ewa opowiadała. Wy prywatnie, jak karnawał sobie wyobrażacie i organizujecie?
Prywatnie karnawał dla mnie nie jest może czymś takim wyjątkowym, gdzie mogę właśnie, chociaż nie, chciałabym zorganizować bal karnawałowy. Właśnie, bo ja uwielbiam takie bale, gdzie można pójść potańczyć w sukienkach i takie kulturalne imprezy. I właśnie...
Czyli wcale nie dyskoteka, nie zabawa w klubie?
No niekoniecznie. Nie moje klimaty.
Może właśnie ja powiem tak, dlaczego Zuzia, znaczy dlaczego, tak się domyślam, dlaczego tak mówię, ponieważ ona to się nie pochwaliła, ale w tym roku już organizowała taki jeden bal, bo właśnie z ramienia KSM organizowała bal sylwestrowy w Siemiatycze. Więc już ma jakieś tam doświadczenie i tak jej się chyba bardzo spodobały te bale.
No to Zuzia, pochwal się, no, czy tam coś było na tym balu takiego wyjątkowego, w sensie, nie wiem, przebrania, czy właśnie zabaw, czy może Wodzireja, bo ja tutaj od razu jakby skreśliłam to równanie Wodzirej, młode pokolenia, może wcale tak nie jest.
Może Wodzirej nie, ale był to bardzo elegancki bal, typowo sylwestrowy. Dziewczyny przyszły w sukienkach, chłopcy w garniturach i uważam, że młodzież potrafi bawić się w sposób kulturalny, w sposób taki jak dorośli troszkę. I wielu osobom się to bardzo podobało, żeby przyjść, potańczyć, coś takiego nowego i innego niż właśnie jakieś imprezy w klubach, jak pani powiedziała, w naszym pokoleniu, które są bardzo popularne.
No dobrze, a Gabrysia, ty też na tym balu, czy nie? Nie miałaś okazji?
Ja byłam z Zuzią na tym balu. Mhm. To był bal bezalkoholowy i myślę, że to była taka świetna impreza, która pokazała, że to, co dzisiaj wszyscy uważają, że młodzież bardzo dużo tak...
Potrzebuje różnych atrakcji.
Właśnie dodatkowych takich atrakcji.
Karczemnych.
Tak, takich nie do końca mądrych i dobrych, to myślę, że to, co Zuzia stworzyła, to było taką świetną imprezą, żeby pokazać, że my też potrafimy się bawić kulturalnie i w swoim towarzystwie.
Elegancko wręcz i z klasą.
Dokładnie.
A jakie tańce królowały?
Może nie tyle dyskotykowe, chociaż muzyka była też taka żywa, skoczna, prawie dyskotekowa. No ale myślę, że każdy to, co chciał, to tańczył.
Tak, w parach tańczyliśmy, czy samemu, ale było bardzo fajnie.
A tańce polskie też pojawiły się?
No niestety, nie dało się jakoś zebrać tego towarzystwa, aby zatańczyć tańce polskie typowe. Ale no, nawet były próby, żeby zatańczyć poloneza na początku. Z tym, że jak się okazało, zabrakło muzyki, więc... Poloneza nie zatańczyliśmy.
Może za rok, może za rok.
Może za
myślę,
rok
że to
uda.
Jest to, co Zuzia powiedziała, jest bardzo dobrą propozycją dla wielu osób, które będą organizowały, czy choinki szkolne, czy właśnie bale karnawałowe, żeby spróbować. Z biegiem lat coraz bardziej zaczynamy wracać do naszej tradycji i właśnie zachęcamy bardzo do spróbowania czegoś innego. Nie takiego balu, na którym będą królowały tylko te rytmy dyskotekowe, te rytmy słyszalne na co dzień w radio czy w internecie, bardzo łatwe do ściągnięcia, natomiast bardzo zachęcamy do tego, żeby spróbować zorganizować coś troszeczkę inaczej. Może nie tak od razu, żeby wszystko było tańczone, ale tak jak Zuzia mówi, żeby na początek przynajmniej tym polonezem przespacerować się dookoła tej sali, no ewentualnie spróbować się pobawić przy innych tańcach. Są różnego rodzaju zabawy, które swój pierwowzór mają w krokach, w figurach tańców naszych narodowych. Wszystkie dzieci, jak były malutkie, wszystkie dzieci podawały sobie rączki i kręciły się w kółko. No, to jest typowa figura drobna kaszka właśnie z Krakowiaka. Często nie zdajemy sobie sprawy, że gdzieś to ma swój pierwowzór w naszej tradycji, w naszej historii. Bardzo zachęcamy wszystkich do skorzystania z takich zespołów jak nasz. No wystarczy, że przyjdą jedna, dwie czy trzy pary i już możemy się pobawić.
No tak, bo tu się wtrącę, dlatego że sami z siebie raczej osoby nieprzygotowane no nie podejmą takiego ryzyka, tak. Prawda? Bo nawet z pomocą, no nie wiem, jakichś filmów instruktażowych w internecie to nie wyjdzie. Ale
no właśnie tego teraz
potrzebujemy
brakuje.
Kogoś na takiej imprezie i trzeba o tym wcześniej pomyśleć, kto będzie właśnie swego rodzaju, no może nie wodzirejem, ale takim animatorem, kimś, kto pokaże na przykład te podstawowe kroki i też...
Potem to jest bardzo fajna zabawa i często wszyscy otwierają ze zdumienia oczy, że naprawdę to można się tak fajnie bawić i to no, tak jak Zuzia tutaj była organizatorką, w związku z tym nie mogła razem z nami uczestniczyć, ale Gabrysia zostawiła na chwilę swoje koleżanki, swoich kolegów i pojechała razem z nami nad Bugiem w Centrum Odnowy i Folkloru, bodajże tak brzmi pełna nazwa, Eternite w Wólce. Już po raz drugi byliśmy na balu sylwestrowym. Z gośćmi się bawiliśmy, zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co sami tańczymy. No i potem goście bardzo chętnie dołączyli się do wspólnej zabawy. To tylko trzeba przełamać ten stereotyp. Jest również bardzo wiele zespołów, które w swoim programie mają zwyczaje karnawałowe. Bardzo polecamy na terenie województwa podlaskiego zespół pieśni tańca Kurpie Zielone. Posiada zwyczaje podlaskie dotyczące karnawału na terenie tutaj tej części województwa mazowieckiego, która jest słyszalna, w której Radio Podlasie jest słyszalne. Na przykład zespół pieśni tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego również posiadają coś takiego i mówię, bardzo to jest fajne do oglądania, bardzo może nawet dziwne, bo kiedyś za czasów naszych tutaj to nie było to takie dziwne chodzenie tych kolędników, natomiast teraz to troszeczkę już potrzeba jakiejś pomocy, żeby dostarczyć te, pomóc zrobić te przebrania, przygotować te teksty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem wychodzi z tego bardzo fajna zabawa i myślę, że to jest jakaś tam propozycja dla szkół, dla ośrodków kultury do urozmaicenia swojej oferty.
Ja chciałabym jeszcze porozmawiać, ponieważ no, od naszego ostatniego spotkania minęło już trochę czasu, o tym, co działo się w życiu zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie. Od września chyba się nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy, więc parę miesięcy dobrych i długich minęło. A po drodze w życiu zespołu sporo się wydarzyło. Może panią Ewę teraz troszeczkę zahaczę, bo myślę, że tutaj jako prezes stowarzyszenia cały czas czujnym okiem wspiera i też kontroluje to, co się dzieje.
To znaczy na pewno, znaczy tak dokładnie, to na pewno dużo, że tak powiem, szczegółowie by to opowiedział Krzysztof, z tym, że to zaczęliśmy rozmawiać, że w czasie wakacji, praktycznie pod koniec wakacji był taki fajny wyjazd, gdzie były 20 osób zespołu, wyjechało na dwa festiwale do Turcji. I myślę, że zresztą zostało dużo różnych wspomnień, dobrych znajomości. Ja przyznam się, że też mam taką znajomą w wieku właśnie dziewcząt, które tu siedzą, w wieku mojego syna, Denis, która była taką opiekunką jakby naszą, no, jednym z tych festiwali. I tak jak patrzę na przykład czasami na znajomych właśnie dzieci i młodzieży z zespołu na Facebooku, to mają teraz z różnych zakątów świata tych znajomych i no i tak trochę szkolą swój angielski, bo wiadomo, język międzynarodowy obecnie mamy taki. No i mają Turcja znajomych, z Cypru, Indonezja, Kirgistan.
A ta Turcja była przy jakiej okazji? Czy to był jakiś festiwal?
Tak,
czy...
to były dwa festiwale. Jeden to był festiwal, w tej chwili nie pamiętam który, ale w Taszkopru. To jest takie zagłębie
27.
czosnkowe. 27. O, 27. Gdzie jest festiwal czosnku, bo tam jest zagłębie, gdzie jest bardzo dużo uprawia się czosnku. I na zakończenie tego, że tak powiem, sezonu czosnkowego jest organizowany właśnie festiwal, na który są zapraszane zespoły z różnych stron świata. Myśmy byli właśnie jednym z tych zespołów. Myśmy tam spędzili chyba 4 czy 5 dni i tam były właśnie prezentacje zespołów, były występy, ale też to, co właśnie było takiego fajnego, coś innego, tutaj Zuzia mogłaby więcej na ten temat powiedzieć, to były wybory Miss Czosnku, że tak powiem, tego festiwalu.
Zuzia, mów.
To był takie zaskoczenie troszkę, bo był konkurs piękności. Na początku dostaliśmy taką informację.
Z czosnku, nie brzmi najlepiej.
No nie brzmi najlepiej, ale tam jest to czymś takim...
Noblitującym.
Tak, dokładnie. Więc na początku każdy myślał, że to jest pewnego rodzaju jakaś zabawa, że mieliśmy wybrać dwie dziewczyny z zespołu. Właśnie Trach chciał, że wybrano mnie i koleżankę Hanię. Myślałyśmy, że po prostu dadzą nam stroje tureckie i będzie właśnie to jakiegoś takiego rodzaju zabawa. Pójdziemy troszkę, no nie wiem, w tych strojach tureckich i po prostu wybiorą najpiękniejszą dziewczynę, a okazało się, że tam jest taka właśnie tradycja. Przyszłyśmy z Hanią, nie wiedziałyśmy zupełnie, co się dzieje, bo przyprowadzili nas właśnie do takiej sali. Tutaj wszędzie były suknie ślubne porozwieszane na wieszakach i okazało się później, że te właśnie wybory dziewczyny w sukniach ślubnych i czesano nas, malowano przez cały dzień i tak przygotowywano nas trochę do tego. Nawet nauczyliśmy się tańca tureckiego, takiego troszkę prostego, ale bardzo fajnego. Mi się podobał. I kiedy już przyszedł ten konkurs, byliśmy na takim wybiegu i była komisja sędziowska oczywiście, było to nagrywane.
Pełny profesjonalizm.
Tak.
Prawdziwe wybory mi zbyły.
Prawdziwe wybory. I Hania z naszego zespołu, dziewczyna, zajęła... Trzecie, tak?
Drugie,
przepraszam.
Pierwszą wicemis.
Tak, była pierwszą wicemis czosnku.
No proszę, taki tytuł. Pierwsza wicemis czosnku. No ale piękny zwyczaj. A drugi festiwal, jeszcze parę słów.
A drugi festiwal to był na drugim końcu Turcji, bo ten to tak był w połowie drogi między Istambułem a Gruzją, a drugi był praktycznie nad Morzem Czarnym w miejscowości Arhavi. I to już takie miejscowość wypoczynkowa, wiadomo, już troszeczkę inne klimaty. Też były występy w różnych miejscach, bo między na przykład na takich, gdzie po raz pierwszy chyba nasza młodzież tańczyła, po prostu między blokami na przykład. Kawałeczek miejsca, plac, jakieś nierówne płytki, więc trzeba uważać, żeby było, żeby nic sobie nie zrobić złego, ale no też jakieś doświadczenie, bo była i widownia, i były owacje, i oklaski. I też się tam różne rzeczy działy, bo tam z kolei to jest takie miejscowość, gdzie zbiera się dużo orzechów. I na przykład była taka konkurencja, że z każdego zespołu trzeba było wybrać 4 osoby i na czas trzeba było wyłuskiwać je z takich łupinek. No i też...
To jeszcze gorzej niż czosnek.
To znaczy zależy, ale fajnie, bo jakiś komentarz jednej z osób, ja to są orzechy? Czyli po prostu nasza młodzież, no widzi orzechy łuskane, już takie wyłuskane bez tych takiej otoczki, prawda? Więc już a propos właśnie zwyczajów, obyczajów, no ja pamiętam z dzieciństwa, że się chodziło do lasu na orzechy, prawda? Ja wiem, jak te orzechy wyglądają. A dla nich to po prostu...
miało się brudne, prawda?
Tak, troszeczkę. A dla nich to po prostu zaskoczenie. Także no tam też myślę, że fajnie było. Jakieś tam nowe doświadczenie. Tam były z kolei już inne zespoły troszeczkę, więc... Były też takie, na każdym z festiwali były prezentacje, każdy kraj swój, była prezentacja kraju, więc jakieś właśnie swoje zwyczaje, czy z zawierania małżeństwa, czy swoje tańce były prezentowane, kuchnia. Też staraliśmy się coś tam wymyśleć, to co można było na miejscu w każdym bądź razie. Myślę, że to było fajne, taki wyjazd i na długo nie zostanie w pamięci na pewno.
Turcja to na pewno od września, co jeszcze?
No jeszcze w historii zespołu na pewno zapadnie listopad tego roku. Mieliśmy wyjazd na Litwę. Ten wyjazd tak się rozwijał, bo początkowo miało pojechać dosłownie kilka osób, skończyło się na wyjeździe całego zespołu. Tak jak rozmawialiśmy wtedy we wrześniu, kilka osób pożegnało się z zespołem. W związku z tym na gwałturety musieliśmy zastępować te osoby.
Udało się?
Ciężko. Do pewnego stopnia, z pewnymi kłopotami. Do historii zespołu przejdzie koncert na scenie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To jest taka bardzo specyficzna, bardzo kultowa scena, gdzie występują wszyscy polscy artyści. No, ciężko jest tam znaleźć wolny termin. Konkurowaliśmy tym koncertem, konkurowaliśmy z festiwalem teatralnym. No i potrafiliśmy zapełnić widownię. Dostaliśmy oczywiście, no, z drżeniem serca wchodziliśmy na tą scenę.
Ale oczywiście były gromkie brawa. No,
bo tam wszyscy się znali na tym. Ci, którzy nas oglądali, to były koleżanki, koledzy, to byli tancerze z innych zespołów, także no, każdy krok, każdy ruch był oceniany. No, potem udaliśmy się jeszcze do Niemęczyna, również taka nazwa dla Polaków ze wschodu bardzo znacząca. Tam odbywa się festiwal Polskie Kwiaty i w Niemęczynie po raz drugi na Litwie pomagaliśmy zorganizować turniej tańców polskich. Zgłosiło się 42 pary.
To dużo.
Bardzo dużo. Z okolic Wilna. Była nawet para, w której jedna z osób przyjechała specjalnie z Polski. Druga osoba ma swoje korzenie w Wilnie. Oboje studiują na Uniwersytecie Łódzkim. No i daliśmy również koncert na scenie Ośrodka Kultury w Niemęczynie, zachęcając jednocześnie z tego konkursu te najlepsze pary, żeby przyjechały do nas do Drohiczyna, o czym anonsowaliśmy tutaj również na antenie.
W magazynie Kultura na Fali, tak. Ja tak zazwyczaj zakładam pewną wiedzę naszych słuchaczy na temat działalności zespołu, natomiast no też nie jest to tak do końca oczywiste, bo jeżeli ktoś no, nie spotkał się z wami, to tak do końca też może nie potrafi wyobrazić sobie waszego tańca, waszej działalności. Tańce polskie, czy tylko, czy nie tylko? Tak w skrócie.
To jest pewna, dosyć ważna, ale tylko pewna forma naszej działalności.
Tańce polskie, czyli które?
Tańce polskie tańczone w formie towarzyskiej. To jest udział w turniejach, udział w mistrzostwach i tak dalej. Natomiast my normalnie funkcjonujemy jako zespół. Tańczymy, tak jak pani redaktor powiedziała, w jednej części tańczymy tańce polskie, tańce narodowe. Do tej pory tańczyliśmy te tańce jako takie pojedyncze układy.
Ale wymieńmy je, gdyby ktoś się zastanawiał, jakie to są tańce polskie w ogóle.
Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek i Mazur. Mm-hmm. A w tej chwili troszeczkę dalej poszliśmy i układamy te tańce w różnego rodzaju widowiska. Między innymi takim widowiskiem jest Suita Polska Pantadeusz, oparta na motywach epopei naszej narodowej. No i oczywiście skupiamy się na tańcach regionalnych wschodniej Polski. Mamy tańce podlaskie, mamy tańce rzeszowskie. Próbujemy robić i z tego różnego rodzaju widowiska przy wsparciu kolegów choreografów. Przy wsparciu tutaj pana Jarka Wojciechowskiego stworzyliśmy widowisko Zakochany Podlaski Diabeł. To tak może propozycja na 14 lutego, bo to takie już znane święto. No a łatwo nas jest poznać, bo teraz tak jak wszyscy funkcjonujemy na Facebooku. Mamy swoje konto na Facebooku. Tam ukazują się najbardziej aktualne wiadomości. Tam są w miarę aktualne zdjęcia. Jeżeli ktoś by nas chciał, to zechciał nas odwiedzić, to bardzo serdecznie
albo
zapraszamy.
Do was dołączyć.
Jeżeli już dołączyć, to byśmy poprosili o w miarę szczegółowe informacje o sobie, żebyśmy wiedzieli, kogo dołączamy, bo no, mamy różne doświadczenia. Potem troszkę konto trzeba czyścić z różnych takich dziwnych rzeczy.
Czyli po prostu, jeśli chodzi o dołączanie, ja mówię o dołączaniu do zespołu, nie na
tanecznego,
Facebooka.
Do tańczenia.
Do tańczenia.
A do zespołu też bardzo chętnie widzimy. Można dołączyć poprzez zapisanie dziecka na zajęcia w przedszkolu, potem poprzez zapisanie dziecka na zajęcia wśród starszych, no i poprzez dołączenie do grupy rodziców, przyjaciół, sympatyków, którzy również się spotykają. Także osoby dorosłe też bardzo chętnie widzimy.
A z dołączeniem na Facebook oczywiście zawsze trzeba uważać. Dziewczęta, bo to chyba jest tak, że każdy lubi coś szczególnie z tego repertuaru, specjalizuje się w czymś konkretnym. Czy wy macie takie swoje ulubione tańce? No bo to też wiąże się pewnie z występowaniem na turniejach i chciałam was zapytać o takie wyjątkowe sympatie do tego, co zdarza się robić w zespole.
Jeżeli chodzi o tańce polskie, to moim ulubionym jest to berek, bo jest taki dynamiczny i no, lubię ten taniec najbardziej chyba ze wszystkich. A jeśli chodzi o właśnie takie tańce grupowe, które przedstawiamy, to bardzo lubię Podlasie, ponieważ tam można wyrazić siebie, wyrazić swoją radość. To jest taki, Podlasie jest takim układem, gdzie możemy grać i robić co chcemy. I nawet jeżeli tam jakiś błąd się wkradnie, to można go łatwo ukryć.
Nie do końca wiemy, co tańczymy. No, to chodząc na scenie, to nie wiemy, co zaprezentujemy, bo to wszystko się dzieje
w trakcie. Tak.
Gabrysia, a ty?
Ja z takich tańców, które prezentujemy na turniejach, to kiedy byłam młodsza i jeszcze tańczyłam polkę do trzeciej kategorii, to chyba polka właśnie była moim ulubionym tańcem. A teraz już, kiedy jestem w tej starszej kategorii, to myślę, że raczej kujawiak, taniec miłości, bardziej stonowany. A jeśli chodzi o zespołowe, no to chyba ta nasza suita Pan Tadeusz, gdzie też możemy w pewien sposób wyrazić to, co było kiedyś. Możemy, na pewno w strojach jest nam łatwiej niż tak na próbie, w jakichś dresach. I kiedy możemy pokazać ludziom, jak kiedyś się żyło.
Mhm. A mama Ewa?
Mama Ewa też trochę tańczy.
No dlatego pytam.
Właśnie, więc ja, tak jak Gabrysia, ja, kujawiak, prawda? On jest taki bardzo, właśnie taniec miłości, jak określiła Gabrysia i tak jest określany, więc właśnie ten kujawiak taki spokojny, kiedy się patrzy w oczy, wyraża się uczucia, no i kujawiak. Wśród mojej grupy najstarsze są osoby, które wolą Mazura, bo jest taki bardzo ognisty właśnie.
Z przytupem. Żywy,
tak, z przytupem, prawda? A nie, no ja zdecydowanie jednak kujawiak.
Bardzo dziękuję wam za obecność w studiu karnawałową. Rozpoczęliśmy chyba dobrze karnawał, prawda? Trochę historii,
tak.
Trochę rozmowy o tańcu.
Bardzo jeszcze raz bardzo zachęcamy do skorzystania z oferty zespołów posiadających w swoim programie te zwyczaje, obyczaje karnawałowe, jak również do wykorzystania elementów polskich tańców do zabaw.
Bo karnawał, proszę państwa, to nie tylko taniec, to także właśnie te piękne polskie zwyczaje, które warto w jakiś sposób uwzględnić, czy to podczas zabaw przez państwa organizowanych, czy niezależnie od tych zabaw. No i oczywiście wszystkim życzymy, aby kulik jakiś się udał, żeby jeszcze trochę tej zimy było.
Bardzo byśmy chcieli. Szczególnie ze względu na to, że ten rok jest szczególny w historii zespołu, bo to jest rok 30-lecia.
Jubileuszowy.
Także mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym wspomnieć.
No może jeżeli jubileuszowy kulik nie uda się w tym sezonie na początku,
to
w grudniu śnieg się pojawi. No ale myślę, że jeszcze jest to możliwe. Dziękuję bardzo serdecznie pan Krzysztof Szyszko, który jest kierownikiem i choreografem zespołu pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz, pani Ewa Boguszewska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie i także mama tancerza, tancerki, bo już nie pamiętam.
Tancerza.
Pozdrawiamy tancerza.
Pozdrawiamy.
Wszystkich oczywiście. Zuzanna Jachimczuk i Gabrysia Dziedzia. Dziękujemy bardzo serdecznie i ja jeszcze z życzeniami serdecznymi do tych członków zespołu, którzy dzisiaj świętują, prawda?
Tak.
Nie zapominajmy o tym. Także
przynajmniej jedna trzecia zespołu dzisiaj ma pierwszy dzień świąt. Wczoraj zasiadła do Wigilii. Także wszystkiego dobrego życzymy im, jak również wszystkim państwu życzymy, aby ta radość, która towarzyszyła państwu w okresie świąt, aby ta magia tych najpiękniejszych świąt była państwa udziałem również przez wszystkie dni tego nowego roku.
Proszę państwa, zespół pieśni i tańca Małe Podlasie z Siemiatycz, nasz dzisiejszy gość magazynu Jak minął dzień.